Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Struktura modlitwy eucharystycznej. Po przedstawionym tydzień temu obrzędzie przygotowania darów w liturgii mszy świętej następuje teraz liturgia eucharystyczna, czyli modlitwa dziękczynienia i uświęcenia, która jest ośrodkiem i szczytem całej celebracji, jak określa ją ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Składa się na nią 8 elementów. Modlitwę eucharystyczną otwiera dziękczynienie, wyrażone przede wszystkim w tak zwanej prefacji. Recytując lub śpiewając prefację, kapłan w imieniu całego świętego ludu wielbi Boga Ojca i składa mu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia lub za jakiś szczególny jego aspekt, zależnie od różnorodności dnia, święta lub okresu liturgicznego. Czytamy w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego. W to dziękczynienie niemal spontanicznie włącza się całe zgromadzenie, które, łącząc się z mocami niebios, śpiewa lub recytuje podniosłym tonem aklamację Święty, Święty, Święty. Aklamacja ta stanowi część modlitwy eucharystycznej, toteż wykonuje ją cały lud razem z kapłanem. Po niej następuje tak zwana epikleza, co z języka greckiego oznacza szczególne wezwanie lub prośbę, w której Kościół błaga o zesłanie mocy Ducha Świętego, aby dary złożone przez ludzi na ołtarzu zostały konsekrowane, a więc by stały się ciałem i krwią Chrystusa i aby, jak podaje ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, niepokalana hostia przyjmowana w Komunii Świętej przyczyniła się do zbawienia tych, którzy ją będą spożywać. Kulminacyjnym momentem modlitwy eucharystycznej, a tym samym całej celebracji, jest opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii przez Pana Jezusa w Wieczerniku oraz konsekracja, a więc odtworzenie i powtórzenie słów oraz czynności Chrystusa, wskutek czego dokonuje się ponowienie tej samej ofiary, jaką ustanowił on podczas ostatniej wieczerzy. Wtedy, jak pamiętamy, swoje ciało i krew złożył w darze Ojcu w niebie pod postaciami chleba i wina, a następnie dał je apostołom do spożywania i picia, a także polecił im wykonywać tę czynność zawsze, nieustannie, aż do końca świata. To, co się dzieje, kiedy kapłan uobecnia przy ołtarzu Chrystusa, a więc, jak mówi się w teologii, działa in persona Christi, jest wielką tajemnicą naszej wiary. Zwraca na to uwagę celebrans, który bezpośrednio po konsekracji i przeistoczeniu oznajmia wiernym ten fakt jedną z 4 formuł, na które wierni odpowiadają za pomocą odpowiedniej aklamacji. Po niej następuje anamneza, czyli, zgodnie z nakazem Chrystusa otrzymanym przez apostołów, wspominanie przez całe zgromadzenie Kościoła wydarzeń zbawczych, a w sposób szczególny jego błogosławionej męki, chwalebnego zmartwychwstania, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. W drugiej części modlitwy eucharystycznej, czyli po przeistoczeniu, jest jeszcze ofiarowanie oraz modlitwy wstawiennicze. Jeśli chodzi o ofiarowanie, którego nazwę często myli się z przygotowaniem darów, które poprzedza modlitwę eucharystyczną, to polega ono na tym, że zgromadzona tu i teraz przez Ducha Świętego wspólnota wierzących, a więc Kościół Święty, sprawując Eucharystię, składa Ojcu w niebie nieskalaną ofiarę, którą jest sam Jezus Chrystus. Słowa modlitwy eucharystycznej, które mówią o tym, wyrażają dążenie Kościoła do tego, aby wierni ofiarowywali nie tylko niepokalaną hostię, lecz by uczyli się także samych siebie składać Bogu w ofierze i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa coraz ściślej się jednoczyli z Ojcem oraz między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. Natomiast modlitwy wstawiennicze wyrażają prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu z całym Kościołem chwalebnym w niebie, a więc z aniołami i świętymi, wśród których szczególne miejsce zajmuje Maryja i święty Józef, jej oblubieniec, jak również z całym pielgrzymującym Kościołem na ziemi. Sprawowana Eucharystia obejmuje więc wszystkich członków Kościoła, tak żywych, jak i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje ciało i krew. Modlitwę eucharystyczną zamyka uroczysta doksologia, czyli modlitwa uwielbienia Boga. Wypowiada ją tylko sam celebrans czy koncelebransi, jeśli wraz z nim sprawują Eucharystię. Nie mogą jej natomiast recytować wierni, jak to czasem się dzieje. Doksologia to starożytna formuła trynitarna. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Na te słowa zgromadzeni głośno, z pełnym zaangażowania entuzjazmem wiary odpowiadają Amen. Przedstawiony tu w telegraficznym skrócie schemat modlitwy eucharystycznej w kościołach obrządku wschodniego, nazywanej także anaforą, znajduje odbicie przede wszystkim w tak zwanym kanonie rzymskim, czyli w pierwszej modlitwie eucharystycznej, jaką zawiera obecny mszał. O ile przed Soborem Watykańskim II w użyciu była tylko ta jedna modlitwa eucharystyczna, to obecnie w wyniku reformy liturgicznej mamy ich dość duży wybór. W mszale rzymskim dla diecezji polskich, zatwierdzonym przez papieża błogosławionego Pawła VI w 1970 roku, jest ich w sumie 10, spośród których najczęściej używanych jest 5 pierwszych modlitw eucharystycznych, zaś pozostałe są przewidziane na szczególne okazje, jak okres Wielkiego Postu, msze o pojednanie czy z udziałem dzieci. Wymienione tu elementy składowe modlitwy eucharystycznej, które chciałbym omówić bardziej szczegółowo w następnych odcinkach, występują we wszystkich modlitwach eucharystycznych, choć czasem w nieco innym układzie i wyrażone za pomocą odmiennych formuł. Powstanie i historia każdej z modlitw eucharystycznych, jak również ich teologiczno-duchowe bogactwo, to zagadnienia niezwykle ciekawe. Zostawiając szczegóły dla specjalistów w zakresie liturgii, postaram się w kolejnych audycjach przedstawić naszym słuchaczom i widzom najważniejsze sprawy. Należy jednak pamiętać, że w pierwszych 3 wiekach modlitwa eucharystyczna pozostawała pod wpływem żydowskiej celebracji Paschy, w ramach której, jak wiadomo, Chrystus ustanowił Eucharystię. Według tego, co o tym wydarzeniu wiemy z Ewangelii, od świętego Pawła apostoła oraz od ojców Kościoła, pierwotna modlitwa eucharystyczna zawierała 3 główne elementy: ryt kielicha, ryt chleba i dziękczynienie. Pierwszą wzmiankę o sposobie sprawowania Eucharystii podaje święty Justyn. Pochodzi ona z około 150 roku. Wynika z niej, że co do treści modlitwy eucharystycznej, to w pierwszych wiekach panowała całkowita dowolność i spontaniczność. To, co oprócz wspomnianych istotnych elementów znajdowało się w treści modlitwy eucharystycznej, jak również to, jak była długa, zależało od inwencji celebransa. Pierwszy spisany formularz modlitwy eucharystycznej pochodzi z około 380 roku i bardzo przypomina żydowską celebrację Paschy. Drugi formularz jest nieco późniejszy i pochodzi od świętego Ambrożego, zmarłego w 397 roku, biskupa Mediolanu. Teksty tam zawarte w późniejszym okresie nieco zmodyfikowano i w takiej postaci zostały one zatwierdzone przez papieża Grzegorza Wielkiego, zmarłego w 604 roku, dlatego weszły do powszechnego użytku. Niemal w całości stanowią one wspomniany kanon rzymski, który w liturgii zachodniej stosowany był niemal wyłącznie do czasów Soboru Watykańskiego II. Warto nadmienić jeszcze, że oprócz tego już w IV wieku liturgia eucharystyczna zaczęła się różnicować na wschodzie i na zachodzie, wskutek czego powstawały różne typy modlitwy eucharystycznej. Wśród nich rozróżnia się typ aleksandryjski, związany z ośrodkiem w Aleksandrii w północnym Egipcie, antiocheński, kształtujący się w prężnym ośrodku chrześcijan w Antiochii, leżącej na terenach obecnej Turcji, oraz typ syryjski. W liturgii zachodniej, po okresie improwizacji modlitwy eucharystycznej, która przyniosła wspomnianą różnorodność form, coraz powszechniej zaczęto stosować jedną modlitwę eucharystyczną, czyli wspomniany kanon rzymski z kilkoma zmiennymi częściami. Jeśli chodzi o sposób sprawowania modlitwy eucharystycznej, to w starożytności i wczesnym średniowieczu odmawiano ją głośno, czasem śpiewano lub recytowano na sposób śpiewny, czyli za pomocą tak zwanej kantylacji. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj odmawiania jej po cichu, w całości lub poszczególnych części, zwłaszcza słów konsekracji, dla podkreślenia, że sprawowane jest tutaj wielkie misterium wiary. Obecnie obowiązujące przepisy liturgiczne wyraźnie polecają, aby celebrans recytował modlitwę eucharystyczną głośno, dobitnie i z namaszczeniem. Dotyczy to szczególnie słów konsekracji. Dopuszcza się też możliwość śpiewania modlitwy eucharystycznej, przynajmniej niektórych jej części. Ojcowie Soboru Watykańskiego II dyskutowali, czy zachować tak zwany kanon rzymski, czy odstąpić od niego. Wybrano rozwiązanie pośrednie, a mianowicie pozostawiono starożytny kanon rzymski jako pierwszą modlitwę eucharystyczną, dodano natomiast trzy pozostałe, również oparte na starożytnych tekstach liturgicznych. Każda z nich jest odzwierciedleniem nie tylko bogatej historii, ale także wielkiego bogactwa duchowego, którego znajomość z pewnością pomoże nam lepiej i głębiej przeżywać eucharystyczne spotkanie z Chrystusem.